Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w nowym roku. Nowy rok to zawsze jest jakiś nowy czas, jakieś perspektywy przed nami, jakieś wyzwania. I dlatego tak pomyślałam, że warto właśnie u progu tego nowego roku pomyśleć o tym, co jest niezwykle ważnym Bożym darem, takim bardzo istotnym wyposażeniem i wielką łaską, jaką Pan Bóg nam daje, czyli właśnie o sumieniu. I tyle mi tego myślenia wyszło, że od razu zapowiadam, że to będzie również temat następnego miesiąca. Bo temat jest tak bogaty i tak ważny, myślę, że nie warto się po nim przesunąć tak po łebkach. Mam takie doświadczenie z katechezy, a katechizowałam, że się tak wyrażę, od przedszkola do Opola, właściwie każdy możliwy wiek odbiorców katechezy, że są takie tematy, które od razu skupiają uwagę. I jednym z takich tematów jest temat sumienia. Generalnie to jest taki temat, który tak nas intryguje, jakoś nas pociąga. Inny taki temat to są oczywiście wszystkie tematy związane z eschatologią, czyli ze śmiercią, przemijaniem, niebem, czyśćcem. Piekłem nie będziemy się zajmować. I gdybyśmy sami mieli tak od razu na pierwszy rzut powiedzieć definicję, co to jest sumienie, no to pewnie byśmy powiedzieli, że to jest coś, co nam pozwala odróżniać dobro od zła. Że to jest jakiś głos, który mamy w sobie. I to są wszystko właściwe intuicje. I czujemy też, choć może nie zawsze umiemy to do końca wyjaśnić, że dobrze jest być kimś, kto ma dobre sumienie. I nie daj Boże zadawać się w życiu z kimś, o kim można powiedzieć, że jest człowiekiem bez sumienia. Generalnie ludzi bez sumienia należy unikać, bo źle się może skończyć znajomość. Można też zadać sobie pytanie, czy człowiek może być bez sumienia. Generalnie każde sumienie jakieś ma, tylko też zależy, jak ono jest ukształtowane. I tak króciutko tylko, może o tym powiem więcej w następnym miesiącu. Sumienie może być właściwie ukształtowane, może być błędne, może być zbyt szerokie, może być zbyt wrażliwe, ale też może być kompletnie wypaczone. I wtedy człowiek kompletnie nie rozeznaje, co jest dobre, a co jest złe. I takim przykładem znanym jest z historii i z literatury człowieka, który miał kompletnie wypaczone sumienie, to jest znany z historii jako osoba, która likwidowała getto warszawskie, generał von Stropp, i z literatury, jeśli ktoś czytał Rozmowy z katem, Moczarskiego. Moczarski, żołnierz AK, który przebywał w celi więziennej, skazany przez komunistów również na karę śmierci, a dla większego upokorzenia i upodlenia był skazany na to, że przeżył kilka miesięcy w jednej celi właśnie z generałem von Stroppem i jego adiutantem. I von Stropp opowiadał mu całe swoje życie. I zapisał Moczarski w tych swoich wspomnieniach, że nawet gdy opowiadał mu rzeczy straszne, które czynił, gwałty na kobietach, kary śmierci, właśnie likwidacja getta, miał na rękach krew milionów ludzi, nigdy ani przez chwilę nie wykazał nawet cienia skruchy. A kiedy odchodził do celi śmierci, wiedział, że idzie na własną egzekucję, to pożegnał się z Moczarskim słowami: to do zobaczenia w niebie, herr Moczarski. Przyznam szczerze, że kiedy czytałam te pamiętniki Moczarskiego, to właśnie te rozmowy z katem, i czytałam do tego momentu, to aż mi się w środku zimno zrobiło. I ciągle mnie zastanawia to, jak bardzo człowiek może wypaczyć w sobie sumienie. Generalnie takim jakby pierwszą rzeczą, jakby takim pierwszym wyczuciem tego, że mamy sumienie, jest też to, że w każdym z nas ona znowu jest różnie rozwiązywana w zależności od uznawanych wartości, od przynależności do grupy społecznej, do zasad panujących w tej grupie, jest potrzeba, żeby być w porządku i czuć się, że jestem w porządku. W porządku w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach z sobą. Tak? I to znowu panuje w każdej grupie społecznej. Nie? Jakby każda grupa społeczna ma taki swój kodeks postępowania. Nie? Nawet gangsterzy też mają swoje zasady. Nie mówię, że te zasady są słuszne, natomiast to, co jest właściwe i dobre, to to, że jednak takie pragnienie, taki jakiś głos w każdym człowieku jest. I są bardzo różne definicje sumienia. Jest taka filozoficzna definicja sumienia, która mówi, że sumienie to rozum praktyczny, spontaniczny i bezpośredni o charakterze normatywnym, czyli takim, który rozeznaje, co jest dobre, a co jest złe. Zwłaszcza ten ostateczny sąd praktyczny, w którym wola decyduje o dokonaniu jakiegoś czynu. No i wiemy, że coś takiego też w sobie mamy. Że na przykład przychodzi nam do głowy jakiś pomysł, i teraz w zależności od tego, jakie wartości wyznajemy, tak próbujemy tę myśl ocenić. Czy to, co zrobię pod wpływem tej myśli, która do mnie przyszła, jest dobre, czy jest złe. Nie? Na przykład, no przypuśćmy taki prosty przykład. Jest niedziela, dzwoni ktoś znajomy do swoich znajomych, którzy są chrześcijanami, katolikami. Dzwoni tak znienacka, oni jeszcze na mszy świętej niedzielnej nie byli, i mówi: słuchajcie, mam bilety, możemy pojechać gdzieś tam, przypuśćmy do opery, ale oni wiedzą, że jednocześnie ten wyjazd i to spotkanie im uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. I teraz w zależności od tego, jak mają rozwinięte poczucie moralności i samą świadomość, jaka jest ich wiara, podejmują decyzję. To jest ten sąd moralny. Ale gdybyśmy sumienie jakby ograniczyli tylko do tego, to byłoby to za mało. Bo wtedy znaczyłoby to, że sumienie to jest tylko jakaś naturalna umiejętność naszego rozumu patrzenia na sytuację, rozeznawania, wnioskowania i podejmowania decyzji. A sumienie jest czymś znacznie głębszym. O wiele głębszym. I teraz jeszcze jedna rzecz jest taka, bardzo ważna. W tym ujęciu sumienia, jakie chciałabym tutaj dzisiaj przedstawić, że i tu musimy od razu takie założenie zrobić, że sumienie, które działa w człowieku właściwie, wprowadza go w świadomość grzechu. Natomiast jeszcze oprócz sumienia mamy właśnie to, co jest takie ludzkie, co wynika z psychiki, i to daje człowiekowi poczucie winy. Poczucie winy nie jest świadomością grzechu. I my to bardzo często w sobie mylimy. Czym się różni jedno od drugiego? Poczucie winy jest wtedy, kiedy mam świadomość, że coś zrobiłam źle. Ta świadomość sprawia, że się źle z tym czuję. Czuję się winna wobec siebie, wobec innych, nawet wobec Pana Boga. I jestem na siebie wściekła o to. Mam do siebie o to żal. Bo jest mi z tym źle, bo nie dałam rady. Bo głupio się zachowałam, bo źle rozeznałam, bo źle postąpiłam. Ale usłyszcie proszę, że w tym cały czas jestem ja. Jestem zła, bo mi jest źle. Natomiast świadomość grzechu związana jest z głębokim odniesieniem do Boga i z takim głębokim wewnętrznym doświadczeniem, że tym czynem, czy tą myślą, czy tą postawą głęboko zraniłam tego, kto mnie kocha najbardziej na świecie i kogo ja najbardziej na świecie kocham. I tu nie ma miejsca na to, że ja będę na siebie zła o to, ale następuje coś, co Kościół Wschodni, zresztą w Piśmie Świętym się to wyrażenie też pojawia, nazywa skruchą serca, czyli takim bólem serca, że wiem, że na przykład kłamiąc zraniłam Jezusa. Tego, który mnie tak kocha, który jest tak czuły w stosunku do mnie. I moja dusza płacze i serce kruszy się w bólu, że ten Jezus, który mnie tak kocha, został przeze mnie zraniony. Zobaczcie, jaka jest inna optyka. W tym już nie ma mnie. Jestem na tyle, na ile cierpię, ale w centrum jest Bóg. I to jest bardzo ważne. O grzechu możemy mówić naprawdę tylko w relacji do Boga. Jak nie ma tej głębokiej relacji do Boga, jest czynione zło i jest poczucie winy, ale nie ma świadomości grzechu. I dlaczego teraz to jest takie ważne? Dlatego, że sumienie, najgłębiej rozumiane, jest czymś takim, co konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, taki dokument Soboru Watykańskiego II, zawiera rewelacyjną definicję sumienia. Czytamy tam tak. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, którego głos w jego sercu rozbrzmiewa. Jeszcze raz ją przeczytam. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, którego głos w jego sercu rozbrzmiewa. Kościół mówi nam, że sumienie to jest jakby samo centrum naszej duszy. To miejsce, w cudzysłowie miejsce, w którym możemy najgłębiej przeżywać relacje z Bogiem i w którym Bóg w najgłębszy, nie do opisania ludzkimi słowami sposób udziela nam swojej miłości, i mówi do nas. Mówi słowa miłości. Trwa dialog miłości. To jest ta najtajniejsza tajnia. Miejsce, do którego nikt poza Bogiem nie ma dostępu i do którego Bóg mnie zaprasza. I On tam chce, właśnie jak w sanktuarium, przebywać. Pamiętacie? W świątyni w Jerozolimie było takie miejsce, które było nazywane Święte Świętych. I do tego miejsca miał wstęp najwyższy kapłan tylko jeden raz w roku. I właśnie sumienie to jest takie Święte Świętych w nas. Miejsce, w którym Bóg jest w nas żywy i wchodzi z nami w dialog miłości. W encyklice Veritatis Splendor Jan Paweł II pisał tak: sumienie nie zamyka człowieka w niedostępnej i nieprzeniknionej samotności, ale otwiera go na wołanie, na głos Boga. W tym właśnie i w niczym innym kryje się tajemnica i godność sumienia, że jest ono miejscem, świętą przestrzenią, w której Bóg przemawia do człowieka. I dlatego człowiek, ja, ty, każdy z nas, nie jest w swoim istnieniu osamotniony. Możemy być samotni wśród ludzi. Możemy być sami w domu, ale nigdy, jeśli mamy relację z Bogiem i właśnie mamy dostęp do swojego sumienia, nie jesteśmy osamotnieni. Bo czym innym jest samotność, a czym innym jest osamotnienie? Samotność jest nam w życiu potrzebna. A stajemy się osamotnieni tylko wtedy, kiedy oddajemy się grzechowi. Ale teraz, żeby bardziej jeszcze zrozumieć, czym jest to sumienie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest człowiek? I tak najprościej, tak katechetycznie. Człowiek jest takim Bożym stworzeniem, które Bóg stworzył po to, aby podzielić się z Nim swoim życiem, aby dać siebie samego człowiekowi, swoje życie, życie Boże. Ale na drodze tego stanął grzech. I znowu, nie grzech rozumiany jako konkretne wykroczenie moralne, ale grzech rozumiany znacznie głębiej. Tak, jak objawia to Pan Jezus, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajcie jednego fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Pan Jezus zapowiadał, że przyśle Ducha Świętego, mówi tak: jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, bo nie wierzą we mnie. I powiem szczerze, że ja do tej pory nie rozumiałam i nie jeden raz zadawałam sobie pytanie, dlaczego, kiedy Pan Jezus mówi tutaj, to powiedział, że Duch Święty przekona o grzechu, a dlaczego nie powiedział przekona o grzechach? Tak sobie myślałam, no przecież nie jeden grzech jest na świecie, tak? Ale tu się nikomu nic nie pomyliło. Bo tak naprawdę jest tylko jeden grzech. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. I to jest grzech pierworodny. Grzech polega na tym, że nie wierzymy, że Bóg nas kocha. I z tego grzechu wychodzą wszystkie inne. I na tym też polegał grzech pierworodny. Człowiek pod wpływem pokusy złego ducha zwątpił w Boga. Uwierzył szatanowi w to, że Bóg jest tyranem, zazdrośnikiem, który tak naprawdę to, co najlepsze, chce zachować dla siebie, a człowieka nie kocha, tylko chce używać. I to kłamstwo ciągle trwa. I to jest grzech świata. I to jest nasz grzech. I ten grzech może być posunięty tak daleko, że aż do wzgardy samym Bogiem. I zobaczcie, jak ten grzech się panoszy w świecie. Jak ten grzech teraz króluje. Jak wiele zwycięża w ludziach. To jest kłamstwo zadane Bogu. Największa zniewaga Boga. Dlatego, że Bóg, kiedy stworzył człowieka, to stworzył go do takiej miłości i dał taki dar miłości, że nie tylko chciał uczynić człowieka swoim dzieckiem, ale chciał uczynić niemal równym sobie. Dlatego w Piśmie Świętym czytamy słowa: będziecie jako bogowie. Taki był zamiar Boga. Zresztą to czytaliśmy teraz niedawno w liście świętego Jana, kiedy święty Jan apostoł pisze: umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Bo gdy go ujrzymy, poznamy go takim, jakim jest. I wtedy dopiero zobaczymy, kim my będziemy. A kiedy go poznamy, Boga poznajemy przez wiarę. Kiedy nasza wiara stanie się bezgranicznym zaufaniem Bogu, ufnością totalną i najgłębszym przekonaniem, że wszystko, co Bóg mi daje, jest miłością. Taką wiarę miała Maryja. Taką wiarę miał Józef. I w takiej wierze przewodniczy nam Jezus. Popatrzcie, ta szopka tutaj, nie? Takie ładne te bydlątka. Ta owieczka to już ten pyszczek ma taki, że tylko ją cmoknąć prosto w ten pyszczek. Ale to tak nie wyglądało. To naprawdę były zwierzęta, smród, okropne warunki. To co, Bóg nie kochał Jezusa? Nie kochał Maryi, Józefa? Ale jeśli spojrzymy na to bez wiary, to trzeba by zadać takie pytanie, jak mi kiedyś zadał uczeń w gimnazjum na katechezie, kiedy mówiliśmy o Bożym Narodzeniu. Jak przyszedł na przerwie i mówi: siostra, nie będę pytać przy wszystkich, bo głupio. Ale niech mi siostra powie, tak naprawdę. A ten Bóg Ojciec to nie był patologiczny tatuś? Mówi, no bo który ojciec, mówi, chciałby, żeby jego syn się w takich warunkach narodził? Ten chłopak mądrze myślał. Bardzo logicznie, tylko po ludzku. Natomiast Maryja ufała. Józef ufał. I Maryja tym zwyciężyła szatana. I właśnie tym została niepokalana, że nigdy nie uwierzyła w to kłamstwo szatana, że Bóg jej nie kocha. A nasz wewnętrzny problem generalnie polega na tym, że w różny sposób, w różnej mierze i w różnych sytuacjach dajemy złemu duchowi w tej sprawie posłuch. I to widać na przykład po naszych nerwach. Też mówię o sobie. Ja chodzę do spowiedzi naprawdę. Kiedy na przykład, nie wiem, choruje moja mama, nie? Nie odbiera telefonu, to co się we mnie dzieje? Palpitacja serca. Nie? I sobie myślę, siostro, a gdzie twoja wiara? Mama kiedyś musi odejść. Ale odejdzie w warunkach i w czasie dla niej najlepszym, bo Bóg ją tak kocha, że taki czas i takie warunki jej da. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy taką Bogusię. Ona przychodziła zawsze na pierwsze soboty do nas do domu, chodziła też na Hioba często. Bogusia była nowotworowa. W ubiegłym roku, no to już teraz 2 lata temu, zmarł jej mąż też na raka. Jedna córka w Anglii, druga w Niemczech. Ona teraz wiosną miała straszny nawrót tego nowotworu, bardzo cierpiała, a zawsze uśmiechnięta. I gdzieś w sercu kołatał jej się taki lęk, że będzie umierać w samotności. I wiecie, jak Pan Jezus to rozwiązał? Na koniec października Bogusia dostała wypis ze szpitala po gruntownych badaniach, że nie ma cienia komórek nowotworowych. Jeszcze w listopadzie, 24 listopada była na Hiobie. Potem mi napisała SMS-a, że leci na 2 tygodnie do córki, do Anglii. Ale pisze mi, ale na Hioba w grudniu to wrócę. Po 2 tygodniach, niespełna 2 tygodniach tej Anglii, dostała temperaturę, niby jakaś infekcja, wzięli ją do szpitala. Okazało się, że jest bardzo silny nawrót nowotworu. I 31 grudnia wieczorem Bogusia zmarła przy córce. Dodam, że zmarła w sobotę, w Wigilię uroczystości Matki Bożej, Świętej Bożej Rodzicielki. Tak jej Pan Bóg przygotował to, jak ją zabrał do siebie. Teraz zobaczcie. Jeśli zdarzają nam się takie momenty, bo ufam, że nam się zdarzają. I takie chwile, w których nasze serce jest dotknięte Duchem Świętym bardzo głęboko i zaczyna bić ufnością, czyli właśnie tą pełną wiarą, że Bóg mnie kocha, to wtedy doświadczamy ogromnego wewnętrznego pokoju. Zmienia się świat. Zmienia się jakby nasze spojrzenie na świat i na rzeczywistość. Bo wtedy właśnie jakby spoczywamy głęboko w naszym sumieniu. I wtedy słyszymy głos Boga. Bo głos Boga mówi nam tylko jedno, że nas kocha. I to jest też ten pokój, o którym mówił Jezus zmartwychwstały, że daje taki pokój, jakiego świat dać nie może. Słuchałam teraz przez internet wywiadu z księdzem, tym sekretarzem świętej pamięci papieża Benedykta XVI. I dziennikarz, który prowadził ten wywiad, to był dziennikarz watykański, zadał mu pytanie, co on najbardziej cenił w papieżu Benedykcie. I on dał fantastyczną odpowiedź, że najbardziej w nim cenił jego spokój. I że papież Benedykt miał to do siebie, że im było więcej trudnych sytuacji, tym więcej milczał, tym więcej się modlił i tym bardziej był spokojny. I wtedy zrozumiałam, dlaczego papież Benedykt mógł napisać Bóg jest miłością. Bo on tego doświadczał. On wtedy spoczywał w głębi swojego sumienia. Czyli w tym sanktuarium spotkania z Bogiem. Bogiem, który jest miłością. I też w tej perspektywie stają się zrozumiałe ze Starego Testamentu obrazy grzechu. Pamiętacie? W Starym Testamencie grzech jest ukazywany jako cudzołóstwo, jako zdrada małżeńska, jako zdrada miłości oblubieńczej. Bo tym w istocie jest grzech. Ale też, może dlatego, pojawiają się w teologii takie określenia, że kiedy jakby jesteśmy głęboko w tym swoim sumieniu, to wracamy do raju. Jesteśmy w raju. Bo jeżeli słyszę głos Boga w sumieniu, to znaczy, że wchodzę w tę głęboką relację miłości. I ta głęboka relacja miłości sprawia, że właśnie nawet jeżeli rozeznaję, że żyję w grzechu, to ten grzech mnie nie przeraża, ale oddaje mnie Bożej miłości. I wyznanie grzechu wtedy staje się wyrazem mojego największego zaufania. I wtedy też nie muszę się przed prawdą o sobie bronić. Bo my, kochani, niestety z zasady jesteśmy mistrzami samoobrony. Żeby nie przyznać się nawet przed sobą do swojego grzechu. Dlaczego? Dlatego, że jest w nas lęk przed Bogiem. Bo diabeł nam wsącza to kłamstwo. I teraz cały trud duchowy pracy takiej wewnętrznej polega właśnie na powrocie do własnego sumienia. Czyli na powrocie do tej relacji takiej miłości i zaufania. Bo kochani, sumienie, ten dar sumienia, żeby on mógł nas doprowadzić do jak najbardziej zażyłej relacji z Bogiem po prostu musimy przyjąć. I jakkolwiek jest to nieprzyjemne, to łatwiej jest przeżywać poczucie winy, niż przyjąć dar sumienia. Dlatego, że dar sumienia, czyli to trwanie w zaufaniu miłości Bożej, jakby sprawia, że człowiek musi wysunąć z ręki takie poczucie samokontroli i samostanowienia o sobie. Czyli spełniać wolę Bożą. Ale wiecie, wbrew pozorów, dopóki samo stanowimy o sobie i sami planujemy swoje życie, nie mamy siły żyć. A kiedy człowiek w zaufaniu w pełni poddaje się woli Bożej, to staje się w nim to, co Pan Jezus powiedział o sobie. Pokarmem moim jest pełnić wolę Bożą. A po co jemy? Po to, żeby mieć siłę do życia. Poddanie się Bogu daje nam siłę do życia, a nie walka z Bogiem. To są ogromne różnice. Sumienie trzeba przyjąć, ale też nie wolno dać sobie sumienia odebrać, bo diabeł chce nam sumienie odebrać. I ile razy oskarża Boga przed nami, że nas nie kocha, tyle razy diabeł walczy o nasze sumienie. A kiedy nie dajemy sobie odebrać sumienia? Otóż wtedy, kiedy wchodzimy w to, co Słowo Boże nazywa metanoją. A metanoja to jest zmiana sposobu myślenia, spojrzenia, widzenia, reagowania. Tak? Paweł pisze, nawracajcie się, czyli metanoite, przez zmianę sposobu myślenia. O świecie nie, o Bogu. O Bogu. Nie? Słuchajcie, każdego dnia odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Tak? Nie wymawiamy imienia Boga, bo Ojciec to jest Jego imię. Ale kiedy jakby doświadczamy Boga jako kogoś, kto mnie nie kocha, z kim muszę walczyć o to, żebym była szczęśliwa, bo ja mam inny pomysł na swoje szczęście. Kogo się boję, że zabierze mi osobę, którą kocham? To kogo tak naprawdę nazywam ojcem? Czy to aby na pewno wtedy myślę o Bogu? To nie jest Bóg. Te wszystkie rzeczy, o których wymieniłam, to jest działanie złego ducha, ojca kłamstwa, ale nie ojca Boga. I tak naprawdę cała walka nasza, bo my codziennie toczymy walkę duchową, czy wiemy, czy nie? Ale cała walka duchowa idzie o spojrzenie. O to, jak ja patrzę na Boga, kogo w Nim widzę i jakie spojrzenie Boga widzę na siebie. Łatwo jest powiedzieć, Bóg patrzy na mnie z miłością. Ale kiedy tak mówię, muszę sobie zadać konkretne pytanie. A co to czyni dla mojego życia? konkretnie, w tej sytuacji, w jakiej się znajduje, w tych trudnościach, jakie przeżywa. To jest bardzo ważne. I całym przewodnikiem i kimś, kto nas może nauczyć tego spojrzenia, kto uczy duchowej walki i kto odkrywa przed nami prawdę o Bogu, jest właśnie Duch Święty. I to Duch Święty uczy nas żyć w głębiach naszego sumienia, czyli w tym sanktuarium spotkania z Bogiem. Ale żebyście przyszli następnym razem, to ciąg dalszy nastąpi. I właśnie o Duchu Świętym, który nam odkrywa tajemnicę grzechu i tajemnicę Boga i jak On to robi i jak się otwierać na to działanie, będzie za miesiąc.